Zapraszamy zatem panią Violettę Lekrzycką, która zejdzie prawdopodobnie płynnie z tego poziomu metafizycznego na poziom nieco bardziej szczegółowy.
Mam takie wrażenie, że bardziej jestem ciałem, zwłaszcza, że wiem, w którym miejscu je odczuwam w tej chwili, gdzie umieścił się mój stres. Bardzo jestem ciałem. Chciałabym Państwu powiedzieć, jak ja utożsamiam się z ciałem. Chciałabym też pokazać Wam, jaką pełni rolę ciało, kiedy odrzucamy ja. Powiem również o ja cierpiącym i ja seksualnym i na koniec o tym, w jaki sposób to ja scalać. Kiedy spotykam się z pacjentem, bo będę mówiła trochę z takiej perspektywy swojej pracy terapeutycznej, więc zejdę z tego poziomu meta na taki bardziej przyziemny i konkretny. Kiedy spotykam się z pacjentem, zastanawiam się, jakiego użyć obrazu, aby ogarnąć całokształt tej drugiej osoby. Zastanawiam się, jakie rodzą się w mojej głowie metafory określające go, metafory, których on nie dostrzega, ale metafory, które mają za zadanie pomóc tej osobie, mają umożliwić interwencję. Oczywiście to nie dzieje się w taki bardzo rozkawałkowany sposób, tylko jakby automatycznie, ale mogę do Państwa mówić jako do takiej masy ludzi. Wtedy zapewne mój niepokój i stres byłby mniejszy, ale kiedy spotykam się z kimś, wolę spotkać się z nim tak trochę indywidualnie, czyli poprzyglądać mu się, jak siedzi, jak mówi, jak pachnie, zastanawiam się, czego mogę dotknąć, uświadamiam sobie, jakich używa gestów, jak te gesty powtarza i też zdaję sobie sprawę, że tak jak za moim pacjentem, także za Państwem stoi mnóstwo różnych osób. Wasi rodzice, rodzeństwo, bliscy, znajomi, wrogowie. Mogę skupić się na Waszej chorobie, na Waszym nieszczęściu, ale też mogę popatrzeć na to, jak jesteście kreatywni i jakie macie kompetencje. Przyglądając się Wam, zastanawiam się też, jaką nosicie w sobie historię i jak może być użyteczne to, co zbuduje w głowie, te metafory, te obrazy, jak one mogą się przyczynić do tego, żeby przyjrzeć się Waszej obecności tutaj. Jeden z amerykańskich psychologów i psychoterapeutów, Carl Rogers, stworzył taki model świadomości procesu ciała. W tym modelu zwrócił on uwagę, że istnieje zgodność pomiędzy tym, co wyrażamy, a tym, czego doświadczamy wewnętrznie. Pomiędzy działaniem, a tym, jakimi jesteśmy. Istnieje też zgodność pomiędzy odczuwaniem, a myśleniem. Powiedział, że jeżeli te trzy aspekty są ze sobą zintegrowane, możemy mówić o tym, że żyjemy pełnią życia. Ale niestety tak nie zawsze się dzieje, dlatego że każdy z nas nosi w sobie ogrom problemów. Są to na przykład dolegliwości psychosomatyczne, tłumione emocje, chroniczne napięcia mięśni, bóle głowy, zaburzenia w sferze seksualnej, zranienia związane z przemocą fizyczną czy przemocą seksualną. To wszystko doświadczamy w ciele. To, co nam się przydarza, ma bowiem aspekt psychologiczny, duchowy i cielesny. I o tym cielesnym aspekcie będę tutaj mówiła. To, że żyjemy, nie przejawia się tylko i wyłącznie w tym, że myślimy i wyobrażamy sobie. ale również w tym, że się poruszamy, że przyjmujemy określoną postawę, czujemy i wyrażamy siebie. Nie możemy więc ignorować tego, co jest tak fundamentalne, czyli fizycznej natury człowieka. Nie należy też zapominać, że większą częścią komunikacji z drugim człowiekiem stanowi komunikacja niewerbalna, bo jest to niemalże 80%. Ale zajmowanie się doświadczeniami z poziomu ciała, czy to własnego, czy innych osób, jest też takim ważnym czynnikiem umożliwiającym rozwiązywanie problemów życia codziennego. Czyli możemy sobie się przyjrzeć, w jaki sposób radzimy sobie z napięciem, jak układamy relacje z innymi, jak rozumiemy uczucia, jak wyrażamy te uczucia. Poprzez ciało możemy też dotrzeć do głębszych problemów nas samych, czyli chociażby problemów związanych z tożsamością, do konfliktów emocjonalnych, do poczucia wewnętrznej fragmentacji. Często się zdarza, że pacjent przychodzi do mnie i mówi, że się rozpada, że jest rozkawałkowany, że nie może się scalić. Często uważamy, że ciało to coś innego niż ja. I tak na dobrą sprawę niewiele ma wspólnego z nami, którzy przeżywamy jakieś określone problemy. Jeżeli przychodzi do mnie pacjent, w tym swoim cierpieniu szuka pomocy, to najczęściej oczekuje, że zostanie wyleczony z palpitacji serca, z kołatania serca, z przyspieszonego tętna, oddechu, z bólu w głowie, z jakiegoś napięcia mięśniowego, z tego, że zbyt gwałtownie złość wyraża, że ma lęki itd. itp. Nie chodzi tak naprawdę tylko i wyłącznie o dolegliwości cielesne, bo tak na dobrą sprawę coraz częściej się zdarza, że ludzie w ogóle nie akceptują swojej fizyczności. Często uważają się za brzydkich, za grubych, za chudych, za dużych, za małych, ale też zdarza się tak, że kiedy myślimy o tym, żeby zajmować się swoim ciałem, okazuje się, że jest to albo zbyt seksualne, albo na przykład zbyt zwierzęce. Skupienie się na ciele może też wywoływać lęk, ból, bo może nam się kojarzyć z chorobą i żeby uniknąć doświadczania tych wspomnień w ciele, najlepiej tego tematu nie poruszać, unikać go. Tak się składa, że uczą nas, że tak na dobrą sprawę intelekt jest narzędziem służącym do radzenia sobie z problemami. Na poziomie języka też mamy pewne trudności w określeniu pojęcia ja-ciało. Nie ma jednego słowa, które nazwałoby to ja-ciało. Używamy więc określenia moje ciało, ale to równie dobrze możemy powiedzieć moja torba, mój samochód. A to sugeruje, że ciało uważamy za naszą własność, a nie za siebie. Język pokazuje, że jesteśmy obiektem. Czujemy się często zażenowani tym, żeby swoje ciało traktować jako siebie, jako coś własnego, czyli ja. Doświadczenie swojego ciała w równym stopniu jak doświadczenie myśli, wyobrażenia czy idei jest częścią nas. Jeżeli mówimy o doznaniach cielesnych, używając trzeciej osoby, a nie pierwszej ja, to często znaczy to, że umniejszamy siebie, osłabiamy siebie. Im bardziej usuwamy naszą tożsamość z ciała, tym więcej spraw nam się przydarza, tym większe kłopoty i tarapaty wpadamy. Mamy bowiem poczucie, że nie kontrolujemy tego, co się z nami dzieje, że jesteśmy rozszczepieni wewnętrznie, pokawałkowani. Tracimy kontakt z cielesną realnością. A jest ona przecież podstawą naszych doświadczeń. Jesteśmy wewnętrznie rozbici, odcięci od własnych uczuć, własnego przeżywania, pozbawieni umiejętności odbierania wrażeń, a tym samym kontroli nad sobą, nad swoim ciałem. Nasze ciało, nasza natura cielesna odgrywa też ogromną rolę w kontakcie ze światem i z innymi ludźmi. Umożliwia nam bowiem realizowanie naszych potrzeb i przyczynia się do naszego wzrostu. Większość z nas, większość moich pacjentów nie identyfikuje się ze swoim ciałem jako ja i nie umie go też w taki sposób odbierać. Czują się często wyobcowani ze swojego ciała. Ale identyfikują się ze swoim umysłem, ze swoim bezcielesnym ja. Formowanie ja odbywa się poprzez kontakt, przez interakcję. Uczymy się wyszukiwać i dobrze, że znajdujemy to wszystko, czego potrzebujemy do życia. Asymilujemy te przeżycia, które umożliwiają nam dobre życie. Natomiast odrzucają te, które w jakiś sposób intuicyjnie czujemy za szkodliwe. W trakcie takiego wzrostu i rozwoju pewne aspekty tego, co przeżywamy, pewne aspekty ja są dla nas problematyczne. Bo jeżeli jest w nas potrzeba miłości, potrzeba bliskości, potrzeba poznawania świata, a spotykamy się z odrzuceniem, z agresją, z brakiem wrażliwości, wiadomo, że musimy przyjąć pewną postawę obronną. Musimy pewne aspekty ja ze swojego ciała wyeliminować, żeby nie doświadczać bólu. Człowiek jest dosyć odporny i jest w stanie wytrzymać takie pojedyncze przypadki odrzucenia czy karania bez jakichś szczególnych uszkodzeń, bowiem do rozwoju człowieka potrzebne jest środowisko nie idealne, ale wystarczająco dobre. Ale stała dezaprobata, krytyka, odrzucenie wywierają niebagatelny wpływ na rozwijającą się osobę. Dotyczy to również pojedynczych zdarzeń, kiedy matka zmęczona, agresywna odrzuca niemowlę, zwłaszcza w tym procesie karmienia, może spowodować to, że ono będzie miało trudności w dorosłym życiu, w nawiązywaniu więzi. Może też być tak, że dziecko, które jest karane za pewną kokieterię, a jednocześnie uwodzone przez swoich rodziców, bo w taki sposób oni funkcjonują, pewną część swojego ja z ciała wyeliminuje. W takich sytuacjach, kiedy pojawia się konflikt wewnętrzny, zaczynamy się zastanawiać, co jest istotne. Czy potrzeba przeżycia, czy jakość rozwijającego się ja. Musimy coś wybrać. I wtedy organizm odrzuca to, co jest dla niekorzystne dla niego w kontekście środowiska. Jeżeli pewne aspekty ja nie są akceptowane przez środowisko, naturalnym jest, że je eliminujemy. I często wypierana jest potrzeba ciekawości, potrzeba miłości, wrażliwości, uczucia związane z seksualnością. I ja to sobie wyobrażam tak, że to trochę tak, jakbyśmy chcieli w takiej dużej willi, w takim dużym domu wyburzyć, pozbyć się kilku pokoi. Nie możemy ich wyburzyć, bo to naruszyłoby konstrukcję tego domu. W związku z tym zabijemy je dechami i będziemy udawać, że tych pokoi nie ma. Możemy zabić dechami tak nasze potrzeby, zepchnąć je do podświadomości i udawać, że ich nie ma. Ale one niestety istnieją. Można usunąć emocjonalność z samego siebie, ale niestety nie pozbędziemy się emocji z wnętrza i nie wyrzucimy ich na śmietnik. One zauważone, one są, tak? Ale one są nie jako ja, ale jako one nadal funkcjonują, choć są niezauważalne. Co się z nimi dzieje? Co się dzieje z naszymi uczuciami, potrzebami, ekspresją, wyobrażeniami, które zostały zepchnięte do podświadomości, zabite dechami? Gdzie się znajdują? Na jakim poziomie funkcjonują? Wyparte aspekty ja mogą przetrwać w nas dzięki ich powiązaniu z funkcjami i procesami ciała. Kiedy traktujemy nasze ciało jako ono zamiast jako ja, utożsamiamy się bardziej z umysłem, a to w pewnym sensie prowokuje do tego, żeby odrzucić ciało. Rozszczepiamy wtedy nasz organizm na ja, które myśli i werbalizuje, jest racjonalne, oraz na ono, które czuje, przejawia ekspresję i jest niewerbalne. Większość z tego, co odrzuciliśmy z naszego ja i uznaliśmy za irracjonalne, dociera do nas w formie wrażeń cielesnych. Ale akceptujemy jedynie to, co do nas dopływa w formie myśli i ekspresji werbalnej. Zlanie się wypartego ja z ciałem wynika z tego, że wiele funkcji, których nie mogliśmy zaakceptować, tkwi nadal w naszej fizycznej naturze. Utrzymujemy taki stan rozszczepienia. To, o czym myślimy, co sobie wyobrażamy i to, co nam doskwiera. Te wszystkie napięcia nerwowe, bóle, kołatania, niedyspozycje psychosomatyczne. One się realizują w konkretnych zdarzeniach. Unikamy bliskości, bowiem nauczono nas, żeby się spinać, kiedy ktoś chce się do nas zbliżyć. Wyparliśmy tą potrzebę ze swojego ja. I kiedy ktoś chce być z nami blisko, ogarnia nas paniczny lęk. Musimy uniknąć tej bliskości, więc tłumaczymy sobie, że jesteśmy niezależni. Czyli celebrujemy taką cechę swojego ja jako niezależność, bo to akceptujemy. Możemy też poprzez napięcia mięśniowe spłycać doznania cielesne, czyli na przykład te wszystkie doznania, które są jakby elementami miłości, gniewu czy współczucia. Jest tego w nas znacznie mniej. Słownik ja, który akceptuje, jest językiem werbalnym. Język niewerbalny, którym posługuje się nasze ciało, nie jest akceptowane społecznie. Często pewnie żeście doświadczyli Państwo tego na własnej skórze, kiedy ktoś twierdził, że się go czepiamy, mimo że nie było o tym mowy, a gdzieś wyczytał z naszego ciała. Ale ta nieakceptacja tego, co niewerbalne, tego, co pokazuje nasze ciało, jest takim kolejnym powodem do tego, żeby to zepchnąć jeszcze głębiej, jeszcze niżej. Trudno jest nam się komunikować z naszym odrzuconym ja coraz bardziej. Zostaje zaburzona harmonia pomiędzy doświadczaniem a komunikowaniem tego doświadczania. Powszechnie się uważa, że uczucia są funkcją umysłu. Ale jest to wyraźne doznanie emocjonalne. Pomiędzy nim a funkcją umysłu jednak istnieje ścisły związek. Naszym odczuciom towarzyszą doznania somatyczne. Wiecie Państwo doskonale, kiedy jesteście zdenerwowani, jak czujecie to w ciele. Jak podnosi się ciśnienie, tętno, pocą się ręce, przyspiesza się oddech. Kiedy jesteśmy smutni, prowokuje nas to do płaczu, ściska nas w garle. Podobnie odczuwamy podniecenie seksualne. Często zakochani mówią o motylach w brzuchu. Czasami pojawienie się pewnych uczuć rodzi wewnętrzny konflikt, który wynika z braku podtrzymywania w sobie samym tych emocji albo z nadkontroli środowiska, czyli środowisko nie zgadza się na ten rodzaj uczuć. Często mówimy do chłopca, czego płaczesz, faceci nie płaczą. Chłopcy nie płaczą, masz być silny. Albo często zabraniamy złościć się na matkę, bo to jest nieładne. Wtedy z konieczności musimy oddzielić te odczucia od kontaktu z nimi i usuwamy je z naszego ja. I tym sposobem separujemy się od tego fizycznego doświadczania emocji. Słowo emocja pochodzi z łaciny. Ona oznacza poza, na zewnątrz, poruszać się. Czyli kiedy wyrażamy emocje, dochodzi do pewnego ruchu. Poruszamy się na zewnątrz. Jeżeli doświadczamy smutku, to ten ruch w smutku polega na tym, że pozwolimy na uzewnętrznienie się tej emocji, na szloch, na płacz. Podobnie jest ze złością, z tęsknotą, która może spowodować gotowość do poszukiwania tego, za kim tęsknimy. Dopiero poprzez ruch, przez to, że jak pozwolimy tym emocjom wypłynąć, poruszyć się na zewnątrz, możemy tak naprawdę mówić o tym, że one się zadziały. One wtedy zyskują na swoim znaczeniu. Ten ruch zapewnia też o kontakcie ze środowiskiem, chociażby z drugą osobą. Dochodzi do interakcji. Ale niestety takie ujawnianie swoich emocji, czyli wykonanie tego ruchu jest bardzo trudne. Jeżeli nasze potrzeby, po które sięgamy, nie są realizowane, czujemy się odrzucani, krytykowani, czy ujawnianie naszej potrzeby miłości spotyka się z niezrozumieniem, zaczynamy się zastanawiać, czy czasem mówienie o emocjach, okazywanie ich nie jest jakimś ryzykiem dla nas, czy one nam nie szkodzą. Jeżeli chłopak dowiaduje się, że nie może płakać i musi być silny, to siłą rzeczy jego mięśnie będą z jakimś czasem stawiały taki opór, że po latach nie pozwolą mu na okazywanie słabości i łez. Czasami są takie osoby, które mówią, że nie potrafią płakać. W taki sposób niektóre ruchy jako obce i zagrażające ja zostają wyparte. I na pewnych płaszczyznach nie kontaktujemy się z ludźmi. Wchodzenie w relacje też jest ruchem. Określanie granic, bronienie własnej integralności, zdobywanie pożywienia, dążenie do czegoś, to jest ruch. Jeżeli dziecko, mały brzdąc, gotowy do poznawania świata, eksploruje, żeby ten świat zdobywać, a rodzice się boją, to siłą rzeczy będą go zatrzymywali przy sobie. On z czasem nauczy się blokować siebie, blokować swoje ruchy w taki sposób, że zaniknie w nim albo zepchnięta zostanie bardzo głęboko jego potrzeba poznawania świata. Z straci szansę na ekspresję. W życiu dorosłym nie będzie już próbował tego robić, bo po prostu nie będzie umiał. W naszym życiu, kiedy wzrastamy i rozwijamy się, doświadczamy też szeregu bolesnych doświadczeń. Jako dzieci potykamy się o nierówną drogę, spotykamy kanty, schody, jakieś gorące piecyki. Takie pojedyncze zdarzenia same w sobie nie są w ogóle szkodliwe dla rozwoju. I łatwo można je zasymilować. Zwłaszcza wtedy, kiedy mamy całują oparzenie, plasterki kolorowe naklejają. Podobnie dzieje się z gniewem. Dziecko też może nauczyć się rozpoznawać symptomy gniewu, może nauczyć się poznawać okoliczności, w jakich on powstaje. I nie wyrzekając się swojej integralności, nauczy się prawidłowo funkcjonować. Ale jednak są takie sytuacje, jak nadużywanie siły, ostre bicie, poniżające kary, nieustanne groźby fizyczne i różne manipulacje psychiczne, niestety wpływają na całe nasze ciało. Mają one aspekt somatyczny. Dziecko dorosłe reagują na zranienia wycofaniem z kontaktu. Chronimy wtedy instynktownie powierzchnię swojej skóry i mięśni, aby nie doszło do bólu, do cierpienia. Jeśli takie zdarzenia na przełomie dzieciństwa czy w ogóle życia pojawiają się często, wyraźnie zaczynamy oddzielać swoje poczucie ja od własnego ciała i przestajemy utożsamiać się z tym obszarem ciała, w którym zlokalizowany jest ból. Wypieramy to. To powoduje pewne zmniejszenie cierpienia, ale też ograbia nas z przeżywania. Takie osoby, pomimo ogromnego pragnienia bliskości i potrzeby bycia kochanym, najczęściej wchodzą w relacje toksyczne. Są tak oddzieleni od własnego ciała, że nie mogą pokonać tej przepaści, jaka powstaje pomiędzy tym, co zepchnięte, a tym, co realne. Ciało jest pośrednikiem kontaktu, ale jeżeli nie identyfikujemy się ze swoim ciałem jako ja, ten kontakt z samym sobą i ten kontakt z drugim jest bardzo utrudniony. Najczęściej przyjmujemy wtedy postawę obronną wobec ewentualnego zranienia i bólu, który może się w takiej relacji pojawić. Też na taką utratę identyfikacji ze swoim cielesnym ja może dojść w chwilach ciężkich chorób, kiedy doświadczamy licznych zabiegów medycznych, chirurgicznych. Ja seksualne. Seksualność, tak jak inne aspekty naszego ciała, może zostać zintegrowana z naszym funkcjonowaniem lub odrzucona. Jeżeli zostanie wyparta, sprawia, że nie mamy kontaktu z ciałem, zwłaszcza z tymi miejscami, z tymi sferami związanymi z seksualnością. Uwiedzenie, wyśmiewanie, karanie sprawia, że taka osoba zaczyna myśleć, że to coś, te okolice erogenne są nieczyste, wstrętne. One wywołują strach i odrzucenie. Czasami nawet aż do poczucia bycia wykastrowanym. I one nie mogą stać się częścią mojego ja. Bo jeżeli zasymiluję tę część ciała jako moje ja, to jednoznacznie stanę się wstrętny, nieczysty, a moje potrzeby seksualne będą wywoływały lęk. Więc moje ciało nie ma potrzeb seksualnych. Te potrzeby seksualne ma na przykład mój mąż. I ja je z obrzydzeniem realizuję. Wyparcie też może powstać skutek pewnego chaosu emocjonalnego w sferze wrażeń cielesnych, w sferze popędów, impulsów, które rodzą się w toksycznych uwikłaniach. Kiedy na przykład istnieje, kiedy na przykład dla niektórych osób miłość, pomiędzy miłością a seksualnością jest niewielka różnica. I kiedy mówią o miłości, jest to jednoznaczne z tym, że żądają seksu. Albo go obiecują. I wtedy też rodzi się konflikt. Osoby, które, zwłaszcza kobiety, które przychodzą do mnie i mówią o pewnym wykorzystywaniu seksualnym w dzieciństwie przez bliskie im osoby, mówią o takim szczególnym konflikcie, który się w nich rodzi. Dlatego, że może być tak, że dziecko w pewnym wieku wykorzystywane seksualnie może odczuwać przyjemność. Może być to przyjemność seksualna. Nie chciałabym, żebyście Państwo tutaj trochę źle zrozumieli, bo to nie do końca tak jest, ale tak. W pewnym sensie odczuwa przyjemność seksualną, a jednocześnie nienawidzi tego, co robi. Odczuwa przyjemność, bo tatusiowi sprawiło dobrze i tatuś poczuł się lepiej. A jednocześnie nie za bardzo orientuje się, co się z nim dzieje. Ofiara nadużyć seksualnych przestaje więc uznawać swoje ciało za swoje. Też musi stworzyć w sobie taką przestrzeń, gdzie część tej osoby będzie tylko jej, że nie będzie dotykana, nikt jej nie dotknie, nikt jej nie nadużyje, poza tylko tą sferą seksualną. Wyraźnie musi oddzielić siebie od części seksualnej. Dziecko, które jest wykorzystywane, musi pogodzić gniew z powodu przemocy z miłością do rodzica. Seksualną przyjemność, czasami występującą, z ogromnym cierpieniem i lękiem, bezradność z poczuciem siły i sprawczości. Często takie kobiety mają poczucie, że to one sprowokowały tą sytuację. Doświadczają konflikty w tej sferze poczucia własnej wartości w sojuszu z rodzicem. Weszły w jakąś bliską relację z tatą, są z tego zadowolone. Jedna pacjentka mi mówiła, że wtedy miałam wrażenie, że tata nie jest zimny, jest gorący, a jednocześnie z nienawiścią do siebie za to, że uległy wobec takiego kogoś. Konflikty wewnętrzne powodują konieczność zaprzeczania i wypierania się własnego ciała, w którym to wszystko zachodzi. Są różne skale doznań cielesnych i tego wypierania. Wahają się one, te stopnie utożsamiania z ciałem wahają się od umiarkowanego takiego zdystansowania wobec niektórych wrażeń cielesnych poprzez silne i takie bardzo rozległe zaprzeczanie tego, co czuję w ciele. Często dochodzi do depersonalizacji, czyli takiego totalnego oddzielenia się od swojego ciała i do ostrych zaburzeń, aż do psychozy. W psychozach pacjenci nie mają kontaktu z własnym ciałem. Wtedy to ja staję się takie sztywne, skrępowane, często mówią, że nic nie czują. Tych ruch ich też jest taki sztywny. W zaburzeniach z pogranicza borderline ważne elementy ja cielesnego przestają istnieć w świadomości. Dają poczucie takiej fragmentacji i okresowo są łamane. Człowiek mozolnie usiłuje osiągnąć jedność. Osoby neurotyczne mają większy kontakt ze swoim cielesnym ja, ale często towarzyszą im takie wewnętrzne konflikty związane z niektórymi uczuciami i sposobem działania. I nieprzyznawanie się do niektórych procesów, które dochodzi w ciele, może doprowadzić na przykład do depresji. Jeżeli musielibyśmy się skontaktować z tym, co w sobie czujemy, odgrzebać te emocje, które tam głęboko żeśmy skryli, może to doprowadzić do depresji. Albo do lęku, kiedy mamy taką świadomość, że ten kontakt mógłby nastąpić. Albo objawy psychosomatyczne, gdy do tego kontaktu częściowo dochodzi. Kiedy uświadamiamy sobie, co w nas jest, więc taką obroną jest pojawienie się objawów psychosomatycznych. Człowiek w sumie o średnim stopniu identyfikacji, czyli z ciałem własnym, czyli tak w zasadzie można było powiedzieć my, tacy średniacy, generalnie funkcjonuje prawidłowo i też kontroluje siebie, ale są też takie osoby, które w jakiś sposób traktują swoje ciało jak maszyny. Ćwiczą je, przekarmiają, popędzają, zamęczają pracą. I chociaż tutaj ta identyfikacja z ciałem, ten brak identyfikacji jest bardzo subtelny, ale można powiedzieć, że są to osoby o takich stępionych i osłabionych uczuciach. Na zakończenie chciałabym, żebyście Państwo sobie wyobrazili, że moje ja, całość mnie, to jest ląd. Woda to jest ta nieakceptowana część ja. Żeby istniała równowaga pomiędzy lądem a wodą, muszą być zachowane proporcje. Woda jest niezbędna do tego, żeby zdobywać pokarm. Musimy od czasu do czasu kontaktować się z tym, co jest w nas nieodkryte albo mocno schowane. Ale często pod wpływem różnych doznań, doświadczeń życiowych, zagubienia się w tym, co się z nami dzieje, dochodzi do takiej erozji. Okazuje się, że tego lądu jest coraz mniej i mniej i ja staję się taką wyspą, którą otacza rozszalałe morze, które jest niebezpieczne. Już sama myśl o tym, że moglibyśmy dotknąć tego aspektu ukrytego, tych emocji, które zepchnęliśmy z różnych powodów bardzo głęboko, które zabiliśmy dechami, czyli pomyśleć o tej wodzie, o tym rozszalałym morzu, powoduje ogromny lęk i niepokój. Nie wiemy, co z sobą zrobić. Jedynym sposobem jest ucieczka w głąb swoich fantazji. Zaczynamy żyć nie realnością, ale tym, co sobie wyobrażamy. Dlatego istotne jest zachowanie tych proporcji. Musimy pamiętać, że oddzielenie ciała od ja, odseparowanie ciała od umysłu jest wynikiem adaptacji do trudnych zdarzeń życiowych, doświadczeń fizycznych. Ale to wcale nie znaczy, że musimy te swoje aspekty, te niechciane emocje, to, czego się boimy, spychać tak głęboko i oddzielać od ciała. Człowiek jest całością. Doświadcza siebie, jakby składał się z różnych części, ale musi pamiętać, że te części muszą być ze sobą połączone. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Teraz jeszcze króciutka, pięciominutowa przerwa, podczas której zachęcam Państwa, żeby Państwo napisali swoje pytania, jeżeli takie Państwo mają. I potem podyskutujemy. Pani Joanna, która tam już pokazała, że jest, to będzie zbierać od Państwa te pytania. Ja mam też kilka swoich, które mi się urodziły wcześniej lub teraz. Także zapraszamy za pięć minut.